Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, pierwsze 4 wersety. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam na grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Panie, proszę Ciebie, żebyś dotykał nas przez to Słowo, żebyś dawał nam zrozumienie tego, tej modlitwy, o co się mamy modlić, żebyśmy mogli to robić w sposób inteligentny, wiedząc, co się kryje za tymi różnymi hasłami. Panie, wprowadzaj nas w prawdę tego Słowa. Niech to Słowo nas uwalnia, Ojcze Święty. Niech prawda nas wyswobadza, Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Więc 2 tygodnie temu skupialiśmy się na trzeciej prośbie skierowanej do Boga w tej modlitwie, czyli bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Przyglądaliśmy się modlitwie Jezusa w Getsemane, gdzie wołał: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Zobaczyliśmy, że Jezus, wołając w ten sposób, poddawał się Bożej woli, czynił Bożą wolę swoją wolą. I naszym pragnieniem powinno być to samo, abyśmy byli poddani Bożej woli w sposób doskonały, tak jak to jest w niebie. Dzisiaj zajmujemy się kolejną prośbą. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Gdy, nie wiem, czy lubicie rozwiązywać zagadki. Są takie zagadki, czy tam quizy, gdzie na przykład trzeba znaleźć słowo, które nie pasuje do pozostałych, albo liczbę, która nie pasuje do pozostałych. Więc jak patrzę na tą modlitwę, na te różne prośby, to wydaje mi się, że jedna prośba nie pasuje do reszty. Tak, nie pasuje do reszty. I tą prośbą jest właśnie ta prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dlaczego tak mi się wydaje? Ponieważ nie za bardzo to ten chleb powszedni pasuje do osoby Ojca, do Jego Królestwa, do woli Bożej w naszym życiu, do przebaczenia grzechów i do wyrwania z pokuszenia. Tak? Jakby to nie jest taka jakby duchowa. To prośba o ten chleb powszedni. Więc na pierwszy rzut oka tak by się wydawało, ale nic bardziej mylnego. I mam nadzieję, że to zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy, że prośba o chleb powszedni jest bardzo duchową prośbą, bardzo ważną prośbą dla naszego duchowego funkcjonowania. O czym ta prośba nam przypomina? Ale zanim to jeszcze powiem jedną bardzo ważną rzecz. Ponieważ tutaj się pojawia słowo chleba powszedniego. I to słowo powszedni, nikt nie wie w zasadzie, co ono oznacza. Dlaczego? Ponieważ to słowo, to greckie słowo, które w naszym tłumaczeniu jest przetłumaczone jako powszedni, występuje tylko w 2 miejscach w Piśmie Świętym. W modlitwie pańskiej w Ewangelii Mateusza i w modlitwie pańskiej w Ewangelii Łukasza. Nigdzie indziej, nawet w tych źródłach pozabiblijnych, w literaturze starożytnej greckiej, nie ma użytego tego słowa. W związku z tym my nie wiemy tak naprawdę, czy też tłumacze nie wiedzą, co ono oznacza. Tłumacze patrzą, jak zbudowane jest to słowo, z jakich słów się składa i na tej podstawie przypuszczają, że może to słowo może mieć takie znaczenie, jakie jest tutaj użyte, ale nie możemy być tego pewni. W związku z tym, cokolwiek będzie powiedziane, to nie możemy brać tego jako dogmatu, że tak jest na pewno. Prawda? My musimy weryfikować, ponieważ to słowo chleba powszedniego równie dobrze może znaczyć chleba na dzień jutrzejszy. Albo może znaczyć chleba jutrzejszego w sensie takim eschatologicznym dotyczącym przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Albo też może znaczyć chleba, który wystarczy na dzień, albo też może znaczyć jeden bochenek chleba na kolejny dzień. Więc tutaj są różne opcje, tak? I trzeba, no więc, ale to jak mówię, to jest wzięte, to rozumienie jest wzięte ze znaczenia, z budowy tego słowa, z jakich słów greckich ono się składa. Natomiast ono równie dobrze może być używane zupełnie inaczej, w innym znaczeniu. W związku z tym nie dogmatyzujemy tutaj, tylko mówimy, czy też jak prawdopodobnie, co prawdopodobnie oznacza ta modlitwa. Tak? Co prawdopodobnie oznacza ta modlitwa i możemy popatrzeć w Pismo Święte szerzej, czy ten wykład jest właściwy, czy też nie. To tyle gwoli wstępu. O czym nam przypomina ta prośba? Pierwsza rzecz. Więc dwie podstawowe prawdy są tutaj przypomniane. Po pierwsze, przypomina ta prawda nam, kim jest Bóg. A po drugie, przypomina nam o naszej zależności od Boga. Skąd masz to wszystko, co masz? No są dwie odpowiedzi na to pytanie. Jest oczywiście zła odpowiedź i dobra odpowiedź. Zła odpowiedź to taka, która mówi, że to wszystko, co mam, to ja własną krwawicą, własnymi rękami, prawda? To ja. Więc to jest zła odpowiedź, ponieważ ta odpowiedź wyklucza istnienie Boga. Ta odpowiedź wyklucza Boga, który nie tylko jest stwórcą wszystkiego, ale też który wszystko podtrzymuje, który daje życie wszystkiemu. A takiego Boga właśnie przedstawia nam Biblia. Taka odpowiedź przypisuje człowiekowi zasługi kogoś innego, czyli Boga. Przypisuje człowiekowi dzieło Boga. A zatem dobra odpowiedź jest taka, która mówi, że to, co mam, to wszystko ostatecznie pochodzi od Boga. Bóg mi to dał, mimo że ja pracowałem na to rękami swoimi. Źródłem tego wszystkiego, co mamy, a nawet naszego życia jest Bóg. To jest odpowiedź właściwa, ponieważ ona pokazuje zależność, naszą zależność we wszystkim od Boga. Apostoł Paweł przypomina nam tę ważną lekcję, będąc na przykład w wizycie w Atenach, kiedy przemawiał do pogan, którzy nie znali Boga. To apostoł Paweł powiedział im, jaki Bóg jest, kim Bóg jest. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Więc Paweł mówi, że Bóg jest niezależny. Bóg nie potrzebuje nas. My za to jesteśmy zależni od Boga i potrzebujemy Jego we wszystkim. To On jest źródłem tego wszystkiego, co mamy. Nasze życie pochodzi od Niego. On jest stwórcą wszystkiego, ale też On sam wszystko podtrzymuje, wszystkiemu daje życie i tchnienie. I wszystko, co jest w naszym ręku, czy też moc, ostatecznie pochodzi od Niego. I kilka przykładów z Pisma Świętego możemy sobie wziąć, żeby zobaczyć, że tak faktycznie jest. Na przykład Jezus zwrócił na tą kwestię uwagę Piłatowi, tak, kiedy stał przed nim. Piłatowi nie podobało się, że Jezus nie chce odpowiedzieć na jego pytanie. Więc powiedział Jezusowi: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Tak? Więc Piłat miał władzę, ale źródłem tej władzy był sam Bóg. Oczywiście to się dokona, to przekazanie władzy, nadanie władzy Piłatowi dokonało się przez tych ludzkich pośredników, ponieważ nad Piłatem był ktoś wyżej, nad tym jeszcze był ktoś wyżej. Ostatecznie tym ziemskim władcą był władca Cesarstwa Rzymskiego. Tak? Więc, ale generalnie to pochodziło od Boga. Król Nebukadnezar, w księdze Daniela możemy o nim czytać, Stary Testament, tak? Miał sen, który spowodował jego wewnętrzny niepokój i nikt z nadwornych wróżbitów tego snu nie potrafił wyjaśnić. czy nawet powiedzieć, co się przyśniło Nebukadnezarowi. Daniel dowiedział się o tym i chcąc ratować swoje życie i innych, poszedł i wyjaśnił sen Nebukadnezarowi. I zaczął wyjaśnianie tego snu od pokazania, kto jest źródłem tego snu. I tym źródłem był sam Bóg. I Daniel powiedział Nebukadnezarowi, że jest to Bóg, który utrąca królów i który ustanawia królów, który udziela mądrości mądrym, a rozumu rozumnym. Więc widzimy, że to Bóg sprawuje swoją władzę. On daje. Jednym rozumu, innym mądrości, jeszcze innych ustanawia królami, a jeszcze innych utrąca. Inny przykład. Uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do swojego nauczyciela, do swojego mistrza, do Jana Chrzciciela i powiedzieli mu, że wszyscy idą do Jezusa. Na co Jan w swojej pokorze odpowiedział, nie może człowiek nic wziąć, jeśli mu to nie jest dane z nieba. Tak? Ewangelia Jana, 2 rozdział bodajże. Więc ostatni fragment, przykład w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 17 i 18 wersecie. Pan Bóg ostrzega Izraelitów, których prowadził do ziemi obiecanej, aby nie mówili w swoim sercu odnośnie bogactw, czy dóbr, które nabędą. Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pan Bóg przypomina im tę ważną prawdę, mówiąc, pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. To nie jest zależne od Ciebie. Ostatecznie to Bóg daje wszystko wszystkim. Bóg jest źródłem wszystkiego, życia i tchnienia i wszystkiego. To wszystko nam pokazuje, że Bóg sprawuje swoją władzę nad wszystkim, nad wszelkim stworzeniem, nad nami. Jest to prawda, która pokazuje naszą zależność od Boga. Wszystko, co mamy, nasze życie zależy od Niego. Wszystko, co mamy, ostatecznie pochodzi od Boga. Mogliśmy to wypracować. Oczywiście zapracowaliśmy na te rzeczy. Ale kto nam dał siłę do zapracowania na to? Kto dał nam zdrowie do zapracowania na to? Mogliśmy to dostać od kogoś. Mogliśmy to kupić nie dzięki sobie samym, ale dzięki Bożej łasce i dobroci. Oczywiście grzeszny człowiek, człowiek, który żyje w buncie przeciwko Bogu, nie widzi tego, ponieważ grzech zasłania mu oczy, zasłania mu pole widzenia i będzie temu zaprzeczał. Grzech, czy też pycha, duma nie pozwala mu przyznać, że to ostatecznie wszystko pochodzi od Boga. Że to nie on sam swoją krwawicą, ale że to Bóg w swojej łasce i dobroci dał. Że to wszystko pochodzi od Boga. Natomiast człowiek wierzący, chrześcijanin, rozumie, kim jest Bóg oraz rozumie swoją zależność od Boga. I ta prawda prowadzi go do dziękczynienia Bogu za jego dobroć i łaskę. Więc to jest jakby tło. Więc o co wołamy w tej prośbie? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Niby prośba jest oczywista. Tak? W tej prośbie wołamy o powszedni chleb, codzienny chleb, o to, by Bóg dał nam tego chleba na każdy dzień naszego życia. Jest to taka, można powiedzieć, codzienna prośba. My nie załatwiamy jedną modlitwą całego naszego życia, ale codziennie wołamy o to, żeby Bóg codziennie nam tego chleba użyczał, czy też dawał. Czy to znaczy, że mamy wołać codziennie o bochenek chleba? Tak najprościej mówiąc. Czy mamy codziennie wołać wyłącznie o chleb? Wydaje mi się, że słowo chleb tutaj nie może być traktowane dosłownie. Chodzi tu raczej o pokarm, tak? bo nie sam chlebem człowiek żyje. Człowiek potrzebuje też picia, tak? Ma też inne podstawowe potrzeby. Więc generalnie za tym chlebem można powiedzieć, wydaje mi się, że kryją się inne potrzeby codziennego dnia, jakie mamy. Potrzebujemy ubrania, potrzebujemy picia, potrzebujemy jedzenia, ale też potrzebujemy pracy, tak? Żeby pracować na swój chleb, żeby pracować na swoje utrzymanie, na utrzymanie naszych bliskich. Więc kiedy wołamy o chleb, to de facto wołamy o zaspokojenie tych wszystkich potrzeb, które mamy, ponieważ żyjemy w tym świecie. W kazaniu na górze, w Mateusza 6 rozdziale, Jezus uczy swoich uczniów, aby nie troszczyli się o sprawy dnia codziennego, takie jak jedzenie, picie czy ubranie. Jest to powiedziane w kontekście słów Jezusa, który powiedział, że nie można służyć dwom panom. Nie można służyć Bogu i mamonie. I to nadaje sens temu, czy znaczenie temu słowu troszczyć się, czy wyrażeniu troszczyć się. Nie troszczyć się o ubranie nie oznacza być obojętnym, nie przejmować się, nie dbać o to, w co się ubierzemy, nie dbać o to, czy w ogóle będziemy ubrani, prawda? To nie chodzi o taką troskę. Moja żona na przykład codziennie wieczorem szykuje ubranie dla Mateusza do przedszkola. I Monika dba o to, żeby poszedł w czystym ubraniu, żeby nie chodził w podartych spodniach czy przepoconej koszulce. Czyli można powiedzieć, że troszczy się o to, aby Mateusz miał odpowiednie ubranie do przedszkola. I to jest właściwe, i to jest dobre. Jest to okazywanie miłości. W ten sposób dba, takie szczegóły, można powiedzieć, w ten sposób okazuje się miłość. I nie o taką troskę tutaj chodzi, tak? Żeby nie troszczyć się. Ale gdyby Monika w pewnym momencie pomyślała sobie, wybacz kochanie, że użyłam ciebie jako przykładu, ale gdyby Monika pomyślała sobie, że jej dziecko musi chodzić w najlepszym możliwym ubraniu od najlepszych projektantów, że musi zakładać tylko te najlepsze ciuchy i dlatego musi pracować po godzinach, musi brać dodatkowe zlecenia, żeby tylko te najlepsze ubrania kupić, tak? Wtedy to troszczenie się jest niewłaściwe. Wtedy jest to służenie mamonie. To samo dotyczy jedzenia czy picia. Jeżeli któraś z tych potrzeb staje się dla nas tak wielka, że zaspokojeniu jej podporządkowujemy całe nasze życie, to jest to forma służenia mamonie. Dlatego Bóg wzywa nas, żebyśmy zaufali Jemu, żebyśmy zdali się na Niego. Bóg wie, że mamy różne potrzeby. Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy i On troszczy się o nas. Dlatego te różne nasze potrzeby mogą być wyrażone poprzez jedną prośbę. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Ponieważ za tym chlebem kryją się wszystkie nasze potrzeby dnia codziennego. Ale to jest miód na uszy dla niektórych ludzi, można powiedzieć. Dla niektórych ludzi, którzy niewłaściwie to rozumieją. Więc trzeba zadać pytanie, o jakie potrzeby chodzi? Tak? O jakie tu potrzeby chodzi? Czy chodzi o moje subiektywne potrzeby? Czyli czy chodzi o to, co mnie się wydaje, że ja potrzebuję? Tak? Czy też chodzi o obiektywne potrzeby? Takie, że Bóg widzi, że tego potrzebujemy i to nam daje. Ponieważ mnie może się wydawać, że potrzebuję na przykład do życia nowego laptopa. Prawda? Chociaż mój stary jest ciągle dobry. Mnie może się wydawać, że potrzebuję więcej pieniędzy, żeby podnieść standard życia, chociaż głodny i nagi nie chodzę i mam gdzie mieszkać. Prawda? Więc to są moje potrzeby subiektywne. Mnie się wydaje, że ja czegoś potrzebuję. Więc a pytanie, ja o jakie tutaj potrzeby chodzi? Mnie się wydaje, że Bóg zaspokaja raczej te obiektywne potrzeby, które według Jego rozumienia są naszymi potrzebami. Są rzeczy, których definitywnie potrzebujemy na każdy dzień, jak jedzenie i picie. Potrzebujemy też ubrania, potrzebujemy gdzieś mieszkać, potrzebujemy gdzieś pracować i zarabiać pieniądze na własne utrzymanie. To są nasze obiektywne potrzeby. Gdybym potrzebował, nie wiem, mówił sobie, że potrzebuję nowego iPoda do życia, to jest to moja subiektywna potrzeba. Pewien amerykański pastor ogłosił kościołowi, gdzie służył, że potrzebuje 65 milionów dolarów na nowy odrzutowiec. Pytanie, czy to jest faktyczna potrzeba, obiektywna potrzeba, czy raczej może ekstrawagancja tego człowieka. Więc patrząc na to, że to jest amerykański pastor, który służy w Stanach Zjednoczonych, więc a tam siatka połączeń lotniczych jest bardzo dobrze rozwinięta, jest, jeśli chodzi o dotarcie z jednego miejsca na drugi, bardzo szybko można dotrzeć, więc raczej jest to jego ekstrawagancja niż potrzeba faktyczna jego życia. Ale kiedy ktoś mieszka na przykład nad Amazonką, prawda, w dżungli amazońskiej, gdzie jedynym środkiem komunikacji to jest właśnie komunikacja rzeką, i ten człowiek modli się o łódź, no to się modli o faktyczną, obiektywną potrzebę, tak? Do życia, do funkcjonowania potrzebuje tej łodzi. Więc kiedy wołamy o chleb, o ten powszedni chleb, to wołamy o zaspokojenie naszych obiektywnych, faktycznych potrzeb, które wynikają z tego, że żyjemy w tym świecie, a nie z naszego, co nam się wydaje, że my potrzebujemy do życia. Ktoś powie, że ja potrzebuję bez iPhone'a, ja nie wytrzymam. Tak, bez Xboxa, bez PlayStation ja nie wytrzymam, no ale jakoś ludzie wytrzymują. Ostatnia rzecz. Dlaczego wołamy, aby Bóg dał nam nasz chleb powszedni? Tutaj docieramy do istoty tej modlitwy. Wołamy o ten nasz chleb powszedni, ponieważ jest to bardzo mądre. Jest to bardzo mądra modlitwa. Dlaczego jest to bardzo mądra modlitwa? Ponieważ jest to modlitwa z Księgi Przysłów Salomona. Jest to z Księgi Mądrościowej. I tam Agur modli się właśnie słowami. Księga Przysłów, 30 rozdział, wersety 7-9. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Więc są dwa niebezpieczeństwa dla naszego duchowego życia. Z jednej strony jest to bogactwo, ponieważ może ono doprowadzić do zaparcia się Pana. Samo w sobie bogactwo nie jest czymś złym. Tak? Samo w sobie bogactwo nie jest czymś złym. W Biblii mamy pobożnych ludzi, którzy byli bogaci. Abraham był bogaty, Job był bogaty, prawda? I to są, i więc są to ludzie, których należy naśladować. Więc bogactwo nie jest samo w sobie złe, ale jeżeli my pragniemy bogactwa, prawda? Bo jest różnica, kiedy Bóg kogoś wzbogaca, bo jest człowiekiem sprawiedliwym i bogaci go generalnie, ale inną rzeczą jest to, kiedy my pragniemy, my chcemy być bogaci, prawda? Bo widzimy te bogactwo, te samochody, domy, jakie ludzie mają, baseny, i my pragniemy też być tacy. Tutaj jest niebezpieczeństwo, tak? Paweł nam o tym mówi. Ostrzega nas w zasadzie o tym w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, wersety 9 i 10. A ci, którzy chcą być bogaci, tak? Nie ci, którzy są bogaci, ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Więc jeżeli pragniemy bogactwa, to jesteśmy na niebezpiecznej drodze. Jest zagrożenie dla naszego duchowego życia. Możemy zaprzeć się Pana. Bogactwo, pragnienie bogactwa może skutecznie odwrócić naszą uwagę od Boga. Bogactwo może spowodować, że zamiast pokładać ufność w Bogu, będziemy pokładać ufność w tym bogactwie, w tym, co posiadamy. Dlatego Jezus mówił, przecież ostrzegał, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Tak? Więc tutaj jest pewne niebezpieczeństwo. Bogactwo niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla naszej duszy. Jeżeli tego bogactwa pragniemy za wszelką cenę mieć. Dlatego kiedy modlimy się, żebyśmy nie byli bogaci w pewnym sensie, tak, żeby te nasze podstawowe potrzeby dnia codziennego były zaspokojone, to działamy w ten sposób na korzyść naszej własnej duszy. Drugie niebezpieczeństwo to jest skrajne, trzeba podkreślić, skrajne ubóstwo. Ponieważ może ono doprowadzić do tego, że znieważymy Boga na przykład poprzez kradzież. Więc ubóstwo też nie jest czymś złym, tak? Bo jeden człowiek jest bogaty, drugi biedny i jedno i drugie pochodzi od Pana. Więc samo w sobie nie jest złe, tylko pytanie, co z tym robimy. Więc jeżeli ubóstwo, skrajne ubóstwo jest niedobre, ponieważ może doprowadzić do tego, że ukradniemy coś, bo nie będziemy mieli co do garnka włożyć, bo nie będziemy mieli czym nakarmić naszych dzieci i to nas pchnie ku kradzieży. Więc dlatego Agur modlił się, żeby spożywać chleb według jego potrzeby. Dokładnie tyle, ile mu potrzeba. Nie mniej, nie więcej. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że wołał: chleba mojego powszedniego daj mi na każdy dzień. W ten sposób on, czyli Agur, będzie mógł żyć w sposób, który podoba się Bogu. Nie da się uwikłać w jakiś grzech przeciwko Najwyższemu. Więc dlaczego się modlimy tą modlitwą? Żeby móc podobać się Bogu, żeby nic nas nie odwróciło naszej uwagi od tej drogi, którą Pan nam wyznaczył. Po drugie, modlimy się tą modlitwą, ponieważ ta modlitwa przypomina nam, jakim życiem powinniśmy żyć. Nasze życie powinno być skromne, ponieważ nic na ten świat nie wnieśliśmy i nic z tego świata nie wyniesiemy, więc nie ma sensu gromadzić sobie skarbów tutaj na ziemi. Nie ma sensu sobie czynić celu istnienia w gromadzeniu różnych dóbr na tej ziemi, ponieważ je zniszczy wcześniej czy później mól czy rdza. Trzeba gromadzić sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza ich nie dotknie. Paweł mówi nam, że jeżeli mamy wyżywienie i odzież, to żebyśmy na tym poprzestawali. Czyli jeżeli te nasze podstawowe, codzienne potrzeby są zaspokojone, to powinno nam wystarczyć. Nie powinniśmy dążyć za wszelką cenę do bogactwa, ponieważ to bogactwo może nas usilnić. I trzecia rzecz, dlaczego powinniśmy się modlić tą modlitwą, ponieważ ta modlitwa chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień przypomina nam, do czego w życiu powinniśmy dążyć. Znowu Paweł mówi nam, w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, 11 wersecie, że człowiek Boży powinien zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Czyli inaczej mówiąc, żeby trwać w Chrystusie generalnie, tak, żeby trwać w Chrystusie, mamy unikać zabiegania o bogactwo. Naszym celem i pragnieniem powinno być szukanie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, czyli szukanie Chrystusa i bycie w Chrystusie. A jeśli szukamy Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to wszystko inne będzie nam dodane. To wszystko, czego potrzebujemy, będzie nam dane. Bóg się o to zatroszczy, ponieważ dokładnie wie, czego potrzebujemy. Więc ta prośba nie jest niczym dziwnym. Tak? Ona się bardzo dobrze wpisuje w te pozostałe prośby. Ponieważ nie jest to prośba tylko i wyłącznie o zaspokojenie naszych codziennych potrzeb. Za nią kryje się dużo więcej. Więc istotny jest powód, dla którego wołamy o ten powszedni chleb na każdy dzień. Wołamy tak, ponieważ zaspokojenie naszych potrzeb jest środkiem do pewnego celu. Nie jest celem samym w sobie, ale jest środkiem do pewnego celu, a tym celem jest podobanie się Bogu, służenie Jemu. Nie można służyć dwom Panom. Dlatego kiedy wołamy o chleb powszedni, to wybieramy świadomie służbę dla Pana. Nie chcemy się usilnić, ani żeby w jakikolwiek grzech, czy to będzie zaparcie się Pana z jednej strony poprzez bogactwo, czy też poprzez skrajne ubóstwo, zgrzeszenie przeciwko Bogu, na przykład poprzez kradzież. Wybieramy świadomie służbę dla Pana. Zatem ta prośba doskonale wpisuje się w pozostałe prośby skierowane do Boga, ponieważ przez tę prośbę wyrażamy nasze głębokie pragnienie serca, by podobać się Bogu. Nie chcemy zaprzeć się w jakiś sposób Jego imienia, nie chcemy Go znieważyć poprzez jakiś grzech. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie na nas czyhają. bogactwo lub skrajne ubóstwo jest dla nas zagrożeniem. A tego nie chcemy. Nie chcemy zejść z drogi, którą wyznaczył nam Bóg, a którą jest Chrystus. Dlatego wołamy, abyśmy mogli spożywać nasz chleb według naszej potrzeby, żeby nasze obiektywne potrzeby zostały zaspokojone przez Boga. Wołamy o to do naszego niebieskiego Ojca, aby to On je zaspokoił według swojego bogactwa, miłości i dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Czy pragnienie podobania się Bogu jest twoim pragnieniem? Czy Bóg jest dla ciebie ważniejszy niż bogactwo? Czy Bóg jest ważniejszy niż wszystko inne? Czy świadomie wybrałeś służąc dla Pana poprzez poddanie się Jezusowi Chrystusowi? To są pytania, które warto sobie zadać i zastanowić się w kontekście tej właśnie prośby o chleb nasz powszedni. Co nas motywuje? Co jest istotą naszego życia? Czy jest to Bóg? Czy naszym celem jest to, żeby uwielbić Boga, żeby służyć Mu? Czy też może skupiamy się na bogactwie, na bogaceniu się, na zdobywaniu dóbr, na gromadzeniu dóbr? Musimy sami, niech Pan pozwoli nam, prawda, módlmy się o to, żeby Bóg pozwolił nam ocenić nasze serca, żeby dał nam poznać, co jest w naszych sercach i żeby nas skorygował, jeżeli nasze serce jest skupione na niewłaściwych rzeczach.